Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rafał Sulima. Rozpoczynamy kolejną audycję Taka Historia, ale rozpoczynamy tę audycję po bardzo długiej przerwie, bo słyszeliśmy się tu ostatnio w czerwcu. W studiu witam historyka Dariusza Krawczyka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Cię Rafale, witam Państwa.
Tak jest, stęskniliśmy się tutaj za anteną i za Państwem. No prawie pół roku nas na antenie nie było z różnych przyczyn, ale wracamy i wracamy z takim tematem, troszeczkę bym powiedział szkolnym, ale myślę, że bardzo ważnym. Bo dzisiaj 29 dzień listopada i to jest dokładnie 192. rocznica wybuchu powstania listopadowego, czyli jednego z tych wielkich polskich powstań narodowych. O przebiegu tego powstania sobie dzisiaj powiem, myślę, że dosyć dokładnie, no ale trzeba też zacząć od tego, dlaczego w ogóle to powstanie w Królestwie Polskim wybuchło. I pierwsza rzecz, co to było to Królestwo Polskie? Skąd ono się wzięło na mapie? Bo pamiętamy, tam mamy jeszcze rozbiory, mamy Napoleona, ale jak to się zaczęło, Darku?
No tak, musimy się jednak cofnąć, żeby rozpatrzyć ten problem powstania listopadowego odrobinę szerzej. Ale musimy cofnąć się do czasów jeszcze Napoleona i cara Aleksandra I i tej wielkiej koalicji, która została zmontowana przeciwko Napoleonowi, żeby go pokonać. Pamiętamy rok 1812. Napoleon wraz z Wojskiem Polskim ruszył na Moskwę. Wyprawa kończy się klęską. Wojska sprzymierzone następnie biją Napoleona. Napoleon, można powiedzieć, przegrywa swoją wielką kartę i także chyba po części przegrywa odrobinę kartę polską. Tą wielką nadzieję, jakim było Księstwo Warszawskie, i dochodzi do wielkich obrad na Kongresie Wiedeńskim, rok 1815. No nie ukrywajmy, że o naszych losach nie decydowaliśmy sami. Nie decydowała nasza polityka, nasi politycy, ale decydowały wówczas już wielkie mocarstwa, a szczególnie olbrzymią rolę odegrał tutaj car Aleksander I. Na Kongresie Wiedeńskim zapadają dla nas decyzje w ramach Księstwa Warszawskiego, tych ziem, na których już wojska rosyjskie stoją, ma powstać Królestwo Polskie. Ale co ciekawe, proszę Państwa, car Aleksander I zezwolił wojskom polskim z Francji wrócić w pełnym rynsztunku, pod bronią, ze sztandarami. No, był to taki, można powiedzieć, gest przyjaźni wobec Polaków. No
jednak, bardzo miły gest.
No jednak Aleksander I też zabiegał o poparcie elit politycznych, elit wojskowych. Też nie było wiadomo, jak ta sytuacja dalej się rozwinie. Aleksander tutaj, można powiedzieć też, że no, rozgrywał kartę Księstwa Warszawskiego, rozgrywał Polaków. Ale co ciekawe, też do ziem Księstwa Warszawskiego pretendowali pozostali zaborcy. Austria i Prusy, które też chciały jakieś kawałki z tego dla siebie zabrać. I okazuje się, że podczas tych obrad pod auspicjami Prus utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie. W skład tej części Prus wchodzi także Toruń. Nie wiadomo, co było zrobić z Krakowem, bo nie chciano dopuścić, aby Aleksander I miał pod swoim zasięgiem dwie dawne stolice, czyli też chodziło tutaj przede wszystkim o Kraków. Pomysł był taki, że Kraków będzie wolnym miastem pod kontrolą trzech państw zaborczych. No i to utworzono to Królestwo Polskie, ale proszę Państwa, ważne później dla losów powstania będą też ustalenia polityczne pomiędzy tymi naszymi zaborcami, a więc dwie zasady. Zasada równowagi politycznej, która była właściwie nienaruszalna do roku 1914, i zasadę legitymizmu, która mówiła o powrocie do stanu sprzed 1792 roku, a więc na tron wracali, można powiedzieć, chociażby przykładem to doskonale Francja, tak wracała jest. Dynastia Bourbonów. Więc tutaj te dwie zasady będą miały ogromne znaczenie na przyszłe losy Rzeczpospolitej. No, ale powstaje to Królestwo Polskie.
No właśnie. No,
my tutaj zaczynamy się cieszyć, że mamy namiastkę wolności, że no, ta kontynuacja tego, co dał nam Napoleon, będzie dalej. Oczywiście...
No mówisz namiastkę, ale tam konstytucja przecież była.
Tak, car Aleksander...
Zapowiadało się wspaniale.
Car Aleksander I to trochę taka moim zdaniem tutaj gdzieś, no chyba celowa polityka z jednej strony, ale trochę taka polityka dziwna, bo w Rosji despota, władca autokratyczny, któremu nie można było się sprzeciwić, a natomiast tutaj w Polsce zaczyna eksperyment z liberalizmem. Zresztą chyba wydaje mi się, że Aleksander I zrobił to, żeby przypodobać się państwom zachodnim, żeby pokazać tutaj, że on jest liberalny, że akceptuje może zachodnie metody rządzenia, bo jednak na Zachodzie rewolucja francuska i później rewolucje w innych krajach, no już i idee oświecenia zmieniały pogląd na politykę. To właściwie społeczeństwo stawało się tą klasą, która miała realny wpływ na to, co dzieje się w ich państwach. I Aleksander zaczął eksperymentować tutaj w Królestwie Polskim.
Jak ten eksperyment przebiegał?
No tak, 20 czerwca 1815 roku ogłoszono otworzenie Królestwa Polskiego. No tutaj elity polityczne polskie no, były zadowolone, prawda? Mamy państwo, ale mamy też konstytucję. Co ciekawe, cofniemy się do Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja ustala Sejm. A tutaj nie, tutaj jest zupełnie co innego, więc Aleksander I nadaje tą konstytucję. Mhm. Więc zobaczmy.
Już jest różnica.
To on dyktuje warunki, na jakich ma ta konstytucja, że tak powiem, funkcjonować w społeczeństwie polskim. Proszę Państwa, warto zwrócić też uwagę na herb Królestwa Polskiego. To wcale nie był taki herb, jak my dzisiaj widzimy, biały orzeł, ale był to czarny orzeł Imperium Rosyjskiego z małym orłem białym na piersi, więc tutaj widać było, że poprzez tego orła, też poprzez ten herb, no tą zależność taki od wielkiej symbol. Rosji. Ale pamiętajmy też, że za granicami tego Królestwa Polskiego pozostały ziemie zabrane, czyli mamy Wołyń, mamy Litwę, Podole. Oto później też ten spór polityczny, ten spór konstytucyjny będzie się toczył. Ale proszę Państwa, mamy też króla. Wiemy, że ostatnim królem Polski był
Stanisław August Poniatowski.
Ale tutaj car Aleksander I koronuje się na króla Polski. Proszę Państwa, jakbyśmy tak spojrzeli na historiografię, wybiegam trochę później, to ostatnim królem Polski był car Mikołaj Romanów, tak? Drugi, który zostaje zamordowany, więc tutaj ta dynastia Romanowów, pomimo detronizacji później ich podczas powstania listopadowego, usadowiła się na polskim tronie. No, władza króla, właściwie cała ta władza, była władzą, no można powiedzieć, nieograniczoną, bo mianował senatorów, biskupów, wyższych duchownych, król miał być każdorazowo koronowany w Warszawie, no ale car nie przebywał w Warszawie, no był w swoim państwie w Rosji. Tutaj obsadził namiestnika. Pierwszym namiestnikiem Królestwa Polskiego był no, stary generał zasłużony w czasach napoleońskich, generał Józef Zajączek.
Upadek legendy, można powiedzieć, jeszcze z czasów powstania kościuszkowskiego.
Powiem tak, jak przejdziemy do powstania, to nie jedna legenda upadnie. Następcą generała Zajączka będzie brat cara Aleksandra I, wielki książę Konstanty. No i tutaj zazwyczaj jest przedstawiany jako takiego właściwie no autokratę, który gdzieś tam znęca się nad wojskiem, ale pamiętajmy, kiedy wybucha powstanie, to Konstanty wcale nie będzie taki chętny informować cara o tym, co dzieje się w Królestwie Polskim. Pewnie z prostej przyczyny. Nie dawał sobie rady, to raz, bo te spiski jednak tu krążyły. No, a z drugiej strony kiedyś świętej pamięci profesor Skowronek, no w takim wywiadzie udzielanym wyszedł trochę dalej, uprawiając taką historię alternatywną, zadał pytanie, czemu żeśmy się nie pokusili o to, żeby Konstantego obwołać królem Polski? Myślę, że to nie byłaby niesamowita sytuacja, bo no, z jednej strony jest car, ale car już nie jest królem. My mamy króla, co prawda z dynastii Romanowów, ale jednak postawienie naprzeciw siebie dwóch braci, no jednak ten konflikt pewnie by zaogniło i spowodowało być może, że powstanie by potoczyło się inaczej.
Kto wie, nie przekonamy się już o tym, nie dowiemy się, no nie. Jakby to wyglądało. No dobrze, ale mamy tutaj, tak jak mówiłeś, mamy to królestwo, mamy konstytucję, którą nadaje car. I jak wygląda przestrzeganie tej konstytucji? Bo to nie było już tak różowo, jak to się zapowiadało.
No początkowo to wyglądało wspaniale, prawda? No car przyjeżdża, jest witany, no mamy tutaj no, konstytucję, mamy liberalizm, no ale car bardzo szybko stwierdził, że jednak chyba tutaj trzeba będzie trochę zapędy gdzieś nasze stopniować, bo tutaj Polacy coraz częściej mówią, oddajcie nam ziemie zabrane, no to już uszczupla ziemie rosyjskie, prawda? Więc zaczął to wszystko ograniczać. No i pojawiają się pierwsze, że tak powiem, symptomy takiego niezadowolenia w Polsce. Pamiętamy braci Niemojowskich, którzy występują już oficjalnie jako ta legalna opozycja. Oczywiście oni wszyscy poruszają się w ramach dostępnego im prawa, w ramach tej konstytucji. To nie jest łamanie konstytucji ze strony. Pamiętajmy, że car wprowadza także cenzurę prewencyjną, tak? No i zawiązują się także pierwsze spiski. No, pamiętamy wszyscy filaretów, firomatów, no ale takim wielkim spiskiem, który miał pociągnąć, przygotowywać powstanie, było Wolnomularstwo Narodowe. No i tutaj wielka rola Waleriana Łukasińskiego, który no, stanął na czele tego Wolnomularstwa. Oczywiście bardzo szybko zostało to wykryte przez służby policyjne carskie. Co ciekawe, tutaj też nad tymi służbami carskimi warto się pochwalić, ponieważ w większości to to byli Polacy, to nie byli Rosjanie wysyłani w formie milicjantów, szpiegów, tylko byli to Polacy na służbie Nowosilcowa, który gdzieś tam to tajną policję tworzył. To wszystko docierało do Konstantego i do cara, którzy widzieli, że w tym Królestwie Polskim jednak ten liberalizm się nie sprawi, Polacy będą się buntować. Później zlikwidowano Wolnomularstwo Narodowe. Co ciekawe, w tym Wolnomularstwie Narodowym brało udział wielu oficerów ówczesnej Armii Królestwa Polskiego, bo taka armia wówczas istniała. Co prawda była niewielka, ale stanowiła dość pokaźną siłę, jak się za chwilę przekonamy.
No i znakomicie też wyćwiczona, z tego
tak,
co pamiętam.
Tak, kiedy rozwiązano to Wolnomularstwo, wielu oficerów musiało nawet składać przysięgę, że nie jest związanych z tym ruchem. No i przemianowano to Wolnomularstwo Towarzystwo Patriotyczne, które za cel także stawiało sobie przygotowanie powstania. No oczywiście władze carskie wpadły na spisek, Łukasiński zostaje aresztowany, zostaje postawiony przed sądem wojennym. Tutaj ten sąd wojenny wołał szok, bo jednak odbyła się publiczna degradacja chociażby. Zdjęto mu szlify oficerskie, zerwano epolety, no i przed szeregiem własnych żołnierzy, którymi dowodził, kazano mu pchać taczkę. To było wielkie upokorzenie dla tego człowieka i wołało szok w szeregach Wojska Polskiego. Pamiętajmy, że już dorasta pokolenie, które nie pamięta księstwa warszawskiego. Jest to całkiem pokolenie, które zaczyna tych młodych oficerów podchorążych, którzy zupełnie inaczej już w tym momencie myśleli, inaczej postrzegali tą władzę carską. Ale Towarzystwo Patriotyczne nadal działa. Towarzystwo Patriotyczne nadal zaczyna przejść do powstania. Zawiązuje się także spisek w szkole chorążych, na którego czele staje Piotr Wysocki. Wysając Towarzystwa Patriotycznego, nad członkami Towarzystwa Patriotycznego odbywa się sąd sejmowy.
No, ale wyroki łagodne.
Wyroki bardzo łagodne. Tutaj niechlubna rola generała Wincentego Krasińskiego, który miał inne zdanie. Zresztą później również w czasie powstania będzie miał to zdanie zupełnie odmienne. No, tutaj też ogromna rola Joachima Lelewela, z którym spiskowcy cały czas rozmawiają, mówią o tym, jak to powstanie ma przebiegać. I pamiętajmy też, że sytuacja w Europie się zmienia.
No tak, to ja wejdę ci w słowo troszeczkę, mówisz, że się zmienia, no bo mówiliśmy o Francji, ale akurat wtedy, w 1830 roku, to mamy Niderlandy i tam się zaczyna pewien taki bunt, Belgowie podnoszą trochę głowy, więc rzeczywiście te narody powoli zaczynają walczyć o swoje prawa, więc tak, mamy tutaj Belgów, mamy przygotowania też, najprawdopodobniej naszych wojsk do wysłania tam na tamte tereny, do wykorzystania tej armii polskiej, tego Królestwa Polskiego do walki.
Tak, mamy tu, tak wspomniałeś, Belgię, mamy Francję, prawda, która kolejna etap rewolucji zmiata Bourbonów. No jednak ta rewolucja francuska dała taki sygnał, że tą władzę królewską można bardzo łatwo powołać, ale bardzo łatwo można ją zmieść. No car, no tak, chce rozprawić się, prawda, z tymi ruchami rewolucyjnymi, no jednak zakłócają funkcjonowanie tego świętego przymierza zawartego na kongresie wiedeńskim, prawda. No jednak tutaj, no i wojsko Polskie ma być tam również wysłane. No, dowiadują się podchorążowie, dowiadują się o tym wojskowie, no nie skąd innego, jak z pracy, bo warszawskiej. No i dochodzi do nocy listopadowej, 29 listopada 1830 rok. Początkowo powstanie, najprawdopodobniej były inne daty. Tam w grę wchodziła, jeżeli dobrze kojarzę, data 10 grudnia, prawda, więc kilkanaście dni później. Ale ze względu na to, że władze carskie, już tutaj prawdopodobnie wielki książę Konstanty wiedział, że coś się w tym Królestwie Polskim szykuje, wobec czego no spiskowcy to wszystko przyspieszają. No i dochodzi do tej nocy listopadowej.
Mamy tych podchorążych,
no i którzy, no tak, jedna grupa rusza na Belweder, druga idzie przez Warszawę. No uważano na to, że ktoś tą władzę, która leżała dosłownie na ulicy, no bo nie oszukujmy się, wielki książę Konstanty ucieka, wyprowadzają część wojsk rosyjskich, wprowadzają część wojsk również polskich, które pozostały mu wierne. No po drodze także, no i niestety generał, którzy wzywają do zakończenia tej młodzieńczej rozruby, jak oni to nazywali, bardzo lekko, no jednak zginą od kul powstańców. No jest tu kilka znacznych nazwisk. Maurycy Hałkę, Ignacy Blumer, Stanisław Trębecki, Józef Nowicki, Tomasz Siemiątkowski. No jest kilku znaczących ludzi, ale tak jak powiedziałem wcześniej, władza leży na ulicy. Nie podejmuje tego Konstanty, nie podejmują też tego powstańcy, ponieważ brakuje programu.
No to są tylko podchorążowie.
Brakuje tak programu politycznego, brakuje programu, no, że tak powiem, też wojskowego. Na Nowym Świecie, kiedy powstańcy idą, mówią, że wzywają do broni, gdzie mieszka, można powiedzieć, ta intelektualna elita Warszawy, no, zamykają się okiennice, więc to powstanie zostaje bez poparcia. Wielki Książę Konstanty opuszcza Warszawę. No, i w tym momencie, no, ja uważam, że na wojnie, no, jednak ta szybkość decyzji, no, jednak ma znaczenie. Tutaj w pierwszych godzinach już zabrakło jednoznacznych, szybkich, klarownych działań politycznych, jak i działań militarnych.
No dobrze, ale jednak ktoś te władze przejął, ktoś, że tak powiem, po te władze sięgnął i pewne decyzje zostały podjęte, i to po początkowych pertraktacjach z carem i do próby jakby takiego rozmycia całego tego ruchu, jednak można powiedzieć, że no, to powstanie nabiera tempa, wybucha potem wojna polsko-rosyjska, tak jak te wydarzenia są określane.
Wspomniamy się o dość ciekawym wydarzeniu, pertraktacje z carem. One, tak, to jest, one, były te rozmowy. One też mają ciekawy aspekt, bo w tych tam jedzie Ksawery Drucki-Lubecki do cara i przedstawia mu chociażby stanowisko Chłopickiego i Adama Czartoryskiego. Chłopicki już wówczas jest dyktatorem powstania. Oni określali to powstanie, no, można powiedzieć, nie jako coś, co przez co mieliśmy uzyskać niepodległość, tylko coś, w czym poruszamy się znowu w ramach tej Konstytucji Królestwa Polskiego, że po prostu jest to niezadowolenie społeczeństwa z tego, z ograniczania Konstytucji. I że jest to jakieś prawo Polaków do, no, wykazania swoich racji. Więc my żeśmy nie mówili w tych pertraktacjach o własnej niepodległości, więc poruszaliśmy się w obrębie tego prawa, które również było stanowione. No zresztą sam Chłopicki, Czartoryski, oni bardzo się skompromitowali tymi rozmowami z carem. To później wyszło, było przyczyną degradacji Chłopickiego, wołania go z tej funkcji dyktatora powstania listopadowego.
Ale mówisz o carze, ale wtedy już nie ma cara Aleksandra.
Nie, cara Aleksandra...
Już jest car Mikołaj. Car Mikołaj. I ten już nie ma takich liberalnych... Nie ma liberalnego podejścia.
Car Mikołaj I najprawdopodobniej szykował się w ogóle do wchłonięcia Królestwa Polskiego do ziem rosyjskich, tak? No to tutaj też te takie pogłoski gdzieś wśród elit rosyjskich i politycznych w Polsce chodziły, więc prawdopodobnie on chciał w ogóle Królestwo Polskie zlikwidować. Ale prześledźmy dalej wypadki, prawda? Zbiera się Sejm, który ogłasza powstanie, ten zryw ludu warszawskiego, bo najpierw był to lud warszawski, który chwycił za broń pod Chorążowie, ogłasza powstaniem narodowym. To już zmienia także postrzeganie tego powstania. Wreszcie Roman Sołtyk 25 stycznia 1831 roku wnosi projekt uchwały o detronizacji Mikołaja i Romanowów z tronu polskiego. To też było efektem właśnie prowadzenia tych kontaktorskich rozmów, które prowadził Chłopicki, Czartoryski z carem. Więc tutaj już odwrotu w tym momencie nie było, prawda?
Tak.
Jest jawne wypowiedzenie właściwie posłuszeństwa władzy rosyjskiej. Ale tutaj też jest dość ciekawy problem. Ta opieszałość oficerów, starszych oficerów Wojska Polskiego, którzy za bardzo nie chcieli z carem walczyć. Dlaczego? Myślę, że tutaj wchodzi taki aspekt też moralny. Pamiętajmy, że trochę tutaj to pojęcie honoru było zupełnie postrzegane i zupełnie inaczej. Pamiętajmy, że oni składali przysięgę na wierność carowi. Dla nich to był król, dla nich to był wódz, więc tutaj taki aspekt moralny również miał ogromne znaczenie przy podjęciu dalszych walk.
No dobrze, a ja zapytam cię o taki aspekt psychologiczny, bo spotyka się czasami takie tłumaczenie, że ci ta stara generalicja naznaczona klęską Napoleona po prostu nie wierzyła w sukces. No skoro taka potęga jak koalicja napoleońska nie poradziła sobie z Rosją, to co może takie małe Królestwo Polskie w tym momencie?
Proszę państwa, ale też zauważmy, że ruchy rewolucyjne, które wówczas trwały, one wszędzie ktoś gdzieś z wielkich pomagał. To było w Grecji, tak było w przypadku Niderlandów, tej Holandii, a my zostaliśmy sami na arenie międzynarodowej.
No właśnie, o tym jeszcze porozmawiamy.
Nam nikt nie chciał pomóc, więc to tutaj miało ogromne znaczenie.
Zostaliśmy sami, ale jednak tutaj ten rok 1831, począwszy od Olszynki Grochowskiej, to są początkowo sukcesy tego znakomicie wyszkolonego polskiego wojska i to nie byle jakie sukcesy militarne.
No tak, bo w lutym zaczyna się pierwsza ofensywa rosyjska, wojska rosyjskie przekraczają granice Królestwa Polskiego, no, zostają pobite pod Stoczkiem, później później natomiast kierują się w kierunku Olszynki Grochowskiej, tutaj już niedaleko Warszawy. No, bitwa co prawda do końca nie rozstrzygnięta, ale pokazująca, że Wojsko Polskie ma potencjał, że to wojsko potrafi się bić. Zresztą sam Konstanty nie ukrywał swojego zadowolenia z tego, że Wojsko Polskie pobiło jego własnych pobratymców Rosjan, prawda? No, ale tutaj, jak powiedziałem, brakowało zdecydowania, brakowało wodza naczelnego, który miałby wystarczająco tyle ikry, tyle zapału, chęci, żeby podejmować bardzo szybkie decyzje.
No, mamy Skrzyneckiego.
Mamy Skrzyneckiego, mamy później
Krukowieckiego.
Mamy Krukowieckiego, mamy Radziwiła, no ale mamy też dość genialnego Ignacego Prądzyńskiego. Jego plan pobicia wojsk rosyjskich w widłach Wieprza i Wisły, no zostanie zrealizowany później, 90 lat później, rok 1920, no można powiedzieć, że tutaj na plan, też no ten plan Prądzyńskiego tutaj gdzieś, no ktoś się nim inspirował. Ale przecież Prądzyński odnosi wielkie sukcesy pod Iganiami, pod Dębem Wielkim, pod Wawrem, to są jego sukcesy. Rozbicie armii rosyjskiej pod Siedlcami i odcięcie armii Dybicza od zapasów, no to był znaczący sukces. Tylko, że żaden z dyktatorów powstania nie dopuścił do tego, żeby te ofensywy to wszystko kontynuować. To tutaj coś na szczeblu dowodzenia musiało nie zagrać i to nas pchało do nieuchronnej klęski. Zresztą brak było tej woli walki wśród tych wyższych sfer, to już było widać.
No dobrze, ale ja zapytam jeszcze o jedną rzecz. Mówimy tutaj o tej armii, ją trzeba wyżywić, ale też uzbroić. Nie mieliśmy fabryki amunicji żadnej,
fabryki to raz, ale po drugie, zarzuca się generałowi Chłopickiemu, że nie rozwiną pospolitego ruszenia. No dobrze, ale już wtedy oblicza wojny się zmieniały. Już każdy myślący, chociażby oficer, wiedział, że bez logistyki i zaopatrzenia nie da rady uzbroić armii. No, to roku 1830 i to, co pokazały wcześniej wojny napoleońskie, no to już można było powiedzieć, że no jednak kosy no jednak już nie wystarczały. Trzeba było mieć kawalerię, trzeba było mieć artylerię, trzeba było mieć no, jednostki dość mobilne, dość szybkie. Pamiętajmy, że bardzo niechętnie chłopi się włączali do tego powstania,
bo żyć.
Ta pańszczyzna jednak była tak, nadal obowiązywała, więc no, tutaj no, to było powstanie, można powiedzieć, inteligencji kręgów wojskowych i mieszczaństwa.
Dobrze, zmierzamy nieuchronnie tutaj ku zakończeniu naszego programu. No i cóż, no to powstanie upada, bo upaść musiało? Taką tezę można by było postawić, że tu nie było szans na pozytywne zakończenie tego ruchu, zwłaszcza, że tak jak mówiłeś, byliśmy sami, żadne mocarstwo nas nie poparło.
Jeżeli byśmy to porównywali z późniejszym zrywem niepodległościowym, powstaniem styczniowym, no to to powstanie miało szansę się powieść. Mogliśmy walczyć chociażby o autonomię, ale nie wierzę w to, że mogliśmy wtedy oderwać się od Wielkiej Rosji. No, że to jednak, to było za dużo. To naruszało poważne interesy poważnych wielkich mocarstw i to powstanie na pewno nie poszłoby tą drogą, żebyśmy mieli taką niepodległość, jaką chcieliśmy, jaką sobie wymarzyliśmy, tym bardziej, że tutaj no, Rosjanie nie chcieli oddać też tych ziem zabranych. O tym musimy pamiętać.
No tak,
więc nie otworzylibyśmy Rzeczypospolitej sprzed pierwszego rozbioru.
No dobrze, no i mamy koniec powstania, 21 października, twierdza Zamość. To taka jest data, która jest uznawana za koniec powstania listopadowego, ale mamy wcześniej przekroczenie tej armii, resztek armii polskiej pod wodzą generała Rybińskiego, granicę z Prus. Rybiński zostaje internowany. No i cóż, no i koniec powstania i może powinniśmy chyba też to o jego skutkach trochę porozmawiać. Czym się skończyło tutaj to powstanie dla nas Polaków?
No przede wszystkim pamiętajmy o wielkiej emigracji, że wielu ludzi musi z tego naszego kraju wyjechać, bo tutaj są no, postrzegani bardzo źle. No pamiętajmy, Czartoryski, prawda, wyjeżdża wielu wojskowych. Do tego dochodzi przede wszystkim, dochodzą też zsyłki, prawda, wielu ludzi jest skazanych, podąża na Syberię. Ale jeszcze jeden temat ciekawy, co nam dało to powstanie?
No właśnie.
Dało nam przede wszystkim taki impuls do tego, że my o tą Polskę umiemy walczyć. Powstaje przecież wiele wspaniałych dzieł literackich. To dzieła Adama Mickiewicza, dzieła Zygmunta Krasińskiego, Stanisław Wyspiański pisze o nocy listopadowej. Pamiętajmy wspaniały wiersz dotyczący obrony woli przez generała Sowińskiego. To później będzie skutkować tym, że całe rzesze, przyszłe pokolenia Polaków jednak na tych zrywach niepodległościowych będą wykuwać tą polskość.
Mamy legendarną Redutę Ordona, tak, że ci tak wejdę w słowo.
Mamy legendarną Redutę Ordona i na tych bohaterach powstania listopadowego, czy później styczniowego, czy później powstania krakowskiego, my będziemy na tym ich micie, pamięci o nich, wykuwać swoją niepodległość w latach 1914-1921.
Dobrze, musimy powoli kończyć, bo tutaj nasz czas kurczy się nieubłaganie, ale jeszcze z życzeniami musimy tutaj się zmieścić, bo przecież dzisiaj Dzień Podchorążego.
Tak, dzisiaj Dzień Podchorążego na pamiątkę właśnie 29 listopada, na pamiątkę tej nocy listopadowej. No dzisiaj to święto obchodzą adepci szkół wojskowych w Polsce, Akademii Wojskowej, więc tutaj myślę, że warto złożyć życzenia zdobycia jak najszybciej tych szlifów oficerskich. No dzisiaj mamy też trudne czasy, poza naszymi granicami wojna, więc...
Kadra oficerska potrzebna.
Kadra oficerska, kadra zarządzająca Wojskiem Polskim jest nam niezbędna, więc życzymy szlifów oficerskich, życzymy żołnierskiego szczęścia, no i przede wszystkim wszystkiego, co najlepsze w karierze zawodowej, jak i w drodze służbowej.
Tak jest. Na tym dzisiaj byśmy zakończyli.
Warszawianka.
Tak, jeszcze Warszawianka, czyli kolejny tutaj utwór, który no, jest inspirowany tymi wydarzeniami z powstania listopadowego. Historyk Dariusz Krawczyk był dzisiaj moim i Państwa gościem w programie Taka Historia. Dziękuję Ci bardzo, Darku, serdecznie za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Ja także dziękuję, do usłyszenia.